Podcast Polskiego Radia.
Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
Józef Wissarionowicz Stalin.
Mówią Polacy do Polaków.
Niech żyje Polska! Jeśli Polska nie istniała, that is still true.
A wam zagram hymn polski, proszę wstać.
Ślady pamięci.
Witamy w Śladach Pamięci.
Rafał Habielski
i Andrzej Mietkowski. Jest rok Józefa Czapskiego. Wracamy zatem do opowieści o tym niezwykłym człowieku. Mówiliśmy już o czasach przedwojennych. Dotknęliśmy wątku malarstwa. Obiecałem, że do niego wrócimy i tak się stanie dziś w drugiej części z Czapskim naszego spotkania. Ale najpierw udajemy się do Maison Lafitte. Powojenna współpraca z Jerzym Giedroyciem i paryska kultura. Redaktor nazywał Czapskiego wielkim jałmużnikiem z racji wypraw za ocean za groszem na działalność bieżącą.
Moja rola była właśnie dzięki temu, że ja znałem Malraux, że poznałem Jamesa Burnhama, który był założycielem razem z Koestlerem Kongresu Wolności Kultury. A jak przyjechałem do Ameryki, to mieszkałem u Jamesa Burnhama. I bardzo się z nim zaprzyjaźniłem. To był pierwszorzędny człowiek. On był ekstrockista, potem był prawicowym, czy jak to się mówi. Jedna pasja to było zniszczyć Stalina. On mnie wodził po wszystkich pentagonach i wszędzie mówiłem moje wrażenia. Ja byłem wtedy interesujący, bo ja wychodziłem z Rosji. Więc te rzeczy, które dziś są może banalne, tam jeszcze bardzo dużo ludzi może nie tak wiedziało. I pamiętam, że koło południa zawsze wychodziliśmy na spacer. I on miał psa, który źle widział i ten pies nie miał w oczach uczucia oddalenia, wiesz? I raz wracając pędem, wyrżnął w nogę Jamesa. Tak, że ten się wywrócił i ma wrażenie, że ma połamane kości. Ale on wstał i mówi, żywdrefer, kukowca, a Stalin. Chciałbym takie uderzenie zrobić Stalinowi.
Spośród wszystkich organizacji tajnie finansowanych przez agencję, Kongres Wolności Kultury był najważniejszą organizacją fasadową w domenie świata intelektualnego.
Tak, został założony też w symbolicznym czasie, dlatego że kongres założycielski odbył się w Berlinie w czerwcu 1951 roku, w dzień po rozpoczęciu wojny w Korei, to znaczy agresji północnej Korei na południową. No, wszyscy rozumieli, że to nie jest wojna wewnątrzkoreańska, tylko konflikt, który inicjuje Stalin. No i tak jak powiedziałeś, instytucja, która miała objąć ochroną, dać pomoc organizacyjną i finansową intelektualistom, którzy mają poczucie, że ich najważniejszym przesłaniem jest zachowanie wolności. W tym kryło się takie nachylenie antysowieckie. Ta wolność to była wolność od komunizmu, ale starano się formułować ten postulat szerzej, to znaczy przesłaniem kongresu była taka skłonność antytotalitarna. Rzecz bardzo dobrze pomyślana, wyposażona w środki dające możliwość realizacji wszystkich celów, które sobie kongres stawiał, który do lat 60., do momentu, kiedy ujawniono ten kanał, przez który szły pieniądze, był traktowany jako centrum, które stymulowało życie kulturalne, organizowało wydarzenia, kongresy, spotkania, sympozjony, które dysponowało siecią czasopism w różnych językach, bo po bardzo dobrym poziomie zresztą, pomyślanych jako platforma wypowiedzi dla intelektualistów o różnych przekonaniach, ale zjednoczonych tym poczuciem, że zagrożenie sowieckie, tak jak mówił James Burnham, czy stalinowskie, jest czymś, co w największym stopniu, w najpoważniejszym stopniu zagraża Europie i kulturze europejskiej.
Pierwsze wystąpienia gwałtowne, antystalinowskie, lewicowe były w Kongresie Wolności Kultury. Lewicy, która by przestała czcić Stalina. Pierwsze wielkie zebranie w Berlinie. I wtedy James mnie zaprosił także na ten kongres pierwszego Polaka. No ja naturalnie powiedziałam, że Giedroyć musi jechać. I pojechaliśmy we dwójkę. No i on nas do końca nami się interesował, nas protegował i on znalazł jakąś instytucję, która dała nam pierwsze fundusze na bibliotekę kultury.
Na czym polegała lewicowość pana i Giedroycia?
No przede wszystkim antysowieckość. To była lewicowość niekomunistyczna, antykomunistyczna. Bo że prawica wygadywała na Stalina, to było łatwe. Ale cały szereg wybitnych pisarzy nie mówiło nigdy nic złego o Stalinie.
Przypomnę, że słuchamy dzisiaj moich nagrań, rozmów z Józefem Czapskim, prowadzonych w pierwszej połowie lat 80. w Maison Lafitte. To są nagrania po raz pierwszy w zasadzie dziś publikowane. Pojedyncze z nich były nadawane na naszej antenie bądź na serwisach internetowych. Wracając do Kongresu Wolności i Kultury, różne były przejawy jego aktywności. Między innymi wspierał niepokornych, którzy starali się w latach 50. stawiać czoła prokomunistycznej propagandzie. Takim zdarzeniem był spektakularny we Francji proces Rousseta. Józef Czapski był jednym ze świadków. O co chodziło?
Rousset, który był socjalistą najprościej, wychodząc z obozów niemieckich, zorganizował taki związek, które będą broniły wszystkich ludziach we wszystkich obozach. Nie tylko w Niemczech. No i niebacznie powiedział o obozach w Rosji. Rozumiesz? I wtedy partia komunistyczna wytoczyła jemu proces za fałsz. Bo takich obozów nie było nigdy, bo w Rosji były tylko, są obozy poprawcze, gdzie ludzi w ogóle nakierowują na dobrą drogę, ale to nic nie może być porównane z obozami niemieckimi, że to jest obelga. No i wtedy, ja myślę, że wtedy sobie ja musiał najwięcej odegrać rolę, bo masę sprowadziło ludzi, którzy w tych obozach żyli. Był taki pierwszorzędny człowiek, Glicksman, który specjalnie się sprawą robotniczą interesował i który tam parę lat siedział i potem już mieszkał w Izraelu i przyjechał z Izraela do Polski w 1939 roku i wtedy jego chapnęli Rosjanie do obozu. Więc był on i było szereg innych znanych działaczy, którzy w obozach siedzieli. Ja tam brałem udział i paru moich kolegów także tam występowało.
Tak, to był jeden z najważniejszych procesów politycznych przełomu lat 40. i 50. Proces o udowodnienie istnienia obozów pracy w Związku Sowieckim, ale w wymiarze szerszym właściwie proces o charakter, czy dowodzący charakteru systemu sowieckiego. Bardzo ważną rzeczą był sposób myślenia, poglądy polityczne Rousseta, o czym mówił Czapski, to znaczy, że to jest krytyka stalinizmu ze pozycji lewicowych, a nie prawicowych, że to jest obrona prawdy, a nie atak. No i w związku z tym, żeby świadkami w tym procesie były osoby o wiarygodności, o doświadczenia, które mogłyby to wszystko zgodnie z intencjami zaświadczyć. Zresztą Giedroyc spotykał się z Rousseetem, z jego adwokatami. Było rzeczą naturalną, że jednym ze świadków w tym procesie miał być i był Józef Czapski, który nie miał łatwej roli, dlatego że prasa komunistyczna atakowała, czy przypominała mu, że on jest arystokratą z pochodzenia, że on jest kosmopolityczny, że to jest taki bon vivant paryski, a nie żaden więzień polityczny czy więzień obozu pracy, ale jego autentyzm, jego prawda odegrała w tym procesie bardzo ważną rolę. Wiąże się z tym zabawna historia, mianowicie ten proces wzbudził ogromne zainteresowanie prasy, ale także kronik filmowych. I informacja o tym procesie dotarła do Stanów Zjednoczonych i tam znajomi informowali Czapskiego, że byli w kinie i przed filmem była kronika filmowa i widzieli Czapskiego, który na tym procesie przemawia. Proces okazał się zwycięski, to znaczy Rousset i jego powołani przez niego świadkowie w przekonaniu sądu dowiedli tego, że te obozy istnieją, a nie są wymysłem antystalinowskiej propagandy. Giedroyc miał także taką ideę, że to trochę wpłynie na lewicę, prawda? To znaczy, że część środowisk lewicowych, nie oczywiście ortodoksyjnie komunistycznych, będzie musiała się z tą sympatią okazywaną Stalinowi pożegnać albo jakoś ją powściągnąć trochę.
Całe grono działaczy Kongresu Wolności Kultury było wśród autorów Giedroycia, w szczególności Arthur Koestler, Raymond Aron, Bertrand Russell czy wspomniany James Burnham. Oni wszyscy byli przez Giedroycia tłumaczeni i publikowani. W pewnym momencie w mediach zachodnich pojawiły się informacje o finansowaniu kongresu przez Centralną Agencję Wywiadowczą.
Nagle niby nikt nie wiedział, że ten kongres, który musiał miliony kosztować, rozumiesz, był finansowany przez CIA. Rozumiesz? Hańba, hańba, hańba. Wszystko wziął na siebie taki pierwszorzędny człowiek, który się nazywał Josephson. On miał kontakty rządowe najprościej, amerykańskie, którzy chcieli, żeby taka placówka była. Przecież utrzymanie takiego kongresu, utrzymanie pisma i utrzymanie tego, rozumiesz, zbiorowiska antysowieckich ludzi, czy tu chodziło też o Silonego, o Włochy, Niemcy, wszystko razem, że to jakoś po cichutko było, niby to ze składek, ale naturalnie, że tam z tyłu był jakaś dwójka, która to popierała.
Pieniądze CIA to brzmi niedobrze, no ale co to znaczy? To są pieniądze budżetowe, amerykańskie, prawda, które szły kanałem CIA, no ale jeżeli się w coś angażuje tego typu służba, to zawsze to rzuca cień na instytucję, którą ona finansuje. Krytyczny stosunek czy sceptyczny stosunek Giedroycia, dużo poważniejszy, jeszcze przed ujawnieniem sposobów finansowania niż Szapskiego, nie powodował, że kultura nie korzystała na kontaktach. Ty wspomniałeś o autorach związanych z kongresem, których książki czy teksty ukazywały się w Kulturze albo w Bibliotece Kultury, no ale część autorów kultury drukowała w pismach, które wydawał kongres. I to było także ważne. To znaczy, żeby przekroczyć barierę języka polskiego, żeby sprawa polska, jakkolwiek ją Giedroyć definiował, wróciła trochę na forum europejskie, nawet w takim wymiarze, jaki dawał kongres. No. Więc Miłosz, Jeleński, Czapski, Gombrowicz to są autorzy, którzy byli drukowani w pismach, które wydawał kongres.
Kołakowski.
Tak,
z czasem.
To pełniło dwie funkcje ważne dla Giedroycia, to znaczy budowało rangę kultury, której teksty przechodzą z języka polskiego do tych głównych języków europejskich czy światowych, no a z drugiej strony one mówią o sprawach, które przestają pełnić funkcję spraw wewnątrz Polski, tylko nabierają szerszego, uniwersalnego wymiaru.
Kiedy nad Kongresem Wolności Kultury zaczęły zbierać się te czarne chmury, Czapski moralista stał na stanowisku, że nie zostawia się sojuszników w biedzie, a redaktor Giedroyć, pragmatyk, zamierzał odciąć się od powiązań.
Mieroszewski powiedział, że cały Kongres Wolności Kultury był show business. Mnie to rozwściekliło, bo ostatecznie sami braliśmy w tym udział. Oni nam pomogli wydać dwie książki Miłosza. Rozumiesz? Bardzo poparli wtedy Miłosza i tak dalej. I no i w ogóle ludzie się bardzo przyzwoicie zachowywali. I napisałem wtedy list do kultury, że uważam za nieprzyzwoite pracować przez 3 lata z tymi ludźmi, bardzo ich korzystać z tej współpracy i teraz naraz nazywać show business. No i wtedy Jerzy powiedział, że on tego nie wydrukuje. Mówi, możesz nie wydrukować, ale ja wtedy wychodzę. Bo jeżeli nie mam prawa nawet w liście nazwać coś, co jest niedopuszczalne, i zdecydowaliśmy się z siostrą, że wychodzimy. Dokąd nie wiedzieliśmy, ale zdecydowaliśmy się z ulgą prawie, że wyjdziemy. I wtedy był Miłosz i był Kot Jeleński, którzy raban zrobili, że nie można, co weźmiecie tego i udział wyrzucicie. No, nie przyzwoicie. I wtedy Jerzy kompromis zrobił, że on się zgadza, że on to wyda, ten list, pod warunkiem, że ja dopiszę, że za polityki kultury, że ja nie jestem odpowiedzialny. Ja z entuzjazmem to podpisałem, bo bynajmniej odpowiedzialności żadnej tam nie szukałem swojej. Byłem zawsze na marginesie tych politycznych interesów. No i tak się zostało, że zostaliśmy znowu tutaj. Ale to było dla mnie dowodem, że kultura ma już swoją politykę, gdzie mnie tam nie ma. To znaczy, jestem w najszerszych liniach, jak dotychczas jestem. Najgoręcej popieram linię polityczną, kulturę, ale nie ponoszę odpowiedzialności za te linie.
Tak, to dramatyczny spór i chyba największa kontrowersja w relacjach Giedroycia z Czapskim. To jest rok 1961. I Giedroyć uważa, że jakkolwiek to sformułowanie o showbiznesie było zręczne czy nie, to w tej sytuacji raczej powinien bronić Mieroszewskiego, niż przykładać rękę do atakowania. Był trochę w takiej sytuacji, dlatego że Mieroszewski był portparol kultury, to znaczy Mieroszewski wykładał pogląd kultury. Więc było to taktycznie i politycznie i z wielu innych względów niezręczne. No ale na szczęście list się ukazał. Bardzo ważną rolę w tym sporze grał jeszcze Konstanty Jeleński. On także napisał list do kultury. Giedroycie dwa listy wydrukował, i Jeleńskiego, i Czapskiego. Józef i Marynia Czapscy, czyli jego siostra, zostali w kulturze. Nie było mowy o tym, żeby się wynosić. I ten spór został zażegnany i trochę zapomniany. A jak słyszeliśmy, Józef Czapski znakomicie mówił o swojej roli politycznej, bo ona zawsze była zresztą niedookreślona. On zawsze był dla tego pisma bardzo ważny, natomiast niekoniecznie jako osoba, która i w poglądy wyrażają linię polityczną kultury, o to mi idzie.
Najbliżej Jerzy był z Mieroszewskim. Najbliżej. Wszystko, co Mieroszewski pisał, Jerzy czytał, kontrolował, dyskutował. Oni mieli 20 tomów korespondencji między sobą. Jerzy wyjeżdżał do Mieroszewskiego, żeby z nim różne rzeczy przedyskutowywać. Rozumiesz, on był naprawdę najważniejszą postacią po Jerzym. A przy tym, że on tu nigdy nie przyjeżdżał, jak ja mu kiedyś powiedziałem, no, proszę, dlaczego pan tu nigdy nie przyjeżdża, dlaczego Jerzy musi... I on tak się zażenował. Proszę pana, bo ja mam psa, który nie chce jeść, jak mnie nie ma, czy coś takiego. On był bardzo miły człowiek, bardzo miły człowiek.
Okazuje się w każdej prawie kulturze obserwatorium redakcyjne.
Ale to jest zupełnie nowa rzecz. To jest zupełnie nowa rzecz i uważam, że doskonale napisano.
A to jest jego?
Jego i jego, no, naturalnie.
A to jest świetne. No nie jest takie nowe, to jest parę lat ładne.
No z parę lat to jest dla mnie nowe. Ja muszę powiedzieć, że z początku się zawsze mówiło o zespole, że jest zespół. Stępowski, paru innych, tak, co się tutaj dołączyło, kręciło. Ale to było zawracanie głowy, to było gadanie wspólne, ale decyzja była zawsze Jerzego, zawsze. Jak Jerzy mi nie dał pisnąć słowa przeciwko kulturze, ja mówię, przepraszam, pozwalasz różnym durniom pisać listy, a ja nie mogę, bo jesteś za bliski. Rozumiesz? To są tak jak drzewa, które rosną prosto czy krzywo od zupełnie niezależnych od siebie warunków.
No właśnie, od tego konfliktu w 60-tych latach drogi aktywnej współpracy Józefa Czapskiego i Giedroycia raczej się rozluźniły. Czapski zajął się tym, co kochał najbardziej, malarstwem na swoim pięterku. Redaktor był skupiony na kulturze. Czapski był stale jednym z autorów, ale nie w tym strumieniu myśli politycznej. Choć zabierał głos też w sprawach krajowych, gdy były momenty zwrotne.
Tak, to rozluźnienie relacji czy obecności Czapskiego w kulturze to jest związane nie z różnicami politycznymi, tylko z jego powrotem do malarstwa. I z tym, że on woli pisać o sztuce, to znaczy poza tym, że był malarzem, był znakomitym krytykiem sztuki, że on chciał o tym pisać, a nie o zagadnieniach politycznych, co zresztą było na rękę Giedroyciowi, no nie we wszystkich wypadkach, ale kultura była, sam Giedroyć to przyznawał, trochę przeciążona materiałami natury politycznej. No, więc dobrze piszący o sztuce, ciekawie zawsze, Czapski był bardzo pożyteczny.
Podczas moich nagrań z Józefem Czapskim były takie chwile zwierzeń, również o redaktorze Giedroyciu. Obiecywałem wtedy, że za życia obu nie ujrzą one światła dziennego. Minęło kilkadziesiąt lat. Józef Czapski.
On mi kiedyś powiedział, że gdyby kultura przestała wychodzić, to by on umarł. To jest on. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo śmieszna, psychologiczna jego. On jest bardzo nieśmiały. W rozmowie jest nieśmiały. I wyżywa się w kulturze. No i zawsze miał te pasje pismo. Bunt Młodych to było też jego dziecko. I ja tego z początku nie rozumiałem, że właściwie pismo naprawdę istnieje, kiedy ktoś jeden jest. Zespół, tak, że zawracanie głowy, to jest jeden człowiek. Jeden człowiek, który ma wielką odwagę. I jedyny sposób z nim być blisko, to jest współpracować. Jeżeli się nie współpracuje, to się przestaje istnieć dla niego. Może tam w środku, w sercu coś tam ma, ale ja nie domyślam się.
Bardzo szczera chwila. Czapski mówi o ich własnej relacji, o relacji między nimi. Kiedy się z nim nie współpracuje, to przestaje się istnieć.
To wypada się z łask, tak. On potem uprzedzał o tym wszystkie osoby, które przyjeżdżały do kultury i wchodziły w jakąś bliższą relację. One zresztą sobie pewnie zdawały także sprawę z tego, ale to Stefan Kisielewski powiedział, prawda? I potem to powtarzał, że albo jest się z redaktorem. Właśnie to można powiedzieć najbardziej tak oględnie, że to jest na jego warunkach, to znaczy na warunkach redaktora. Chodziło oczywiście nie o uwzględnianie poglądów, czy dostosowywanie poglądów, ale danie Giedroyciowi, zostawienie Giedroycia w charakterze redaktora, albo innymi słowy reżysera, to znaczy, że danie siebie na użytek kultury i pozwolenie na wykorzystanie swoich talentów. Jeśli ktoś szedł odrębną drogą, no to czy nie decydował się na taki układ, to jego miejsce w kulturze było albo marginalne, albo przestawał być w tym piśmie obecny.
Spędzając czas w Maison Lafitte, 91 Avenue de Poissy, miałem takie poczucie przebywania wśród gigantów.
Skończyło się na tym, że tutaj Jerzy został sam. I Jerzy ma teraz Gustawa. To są dwie jednostki. No i naturalnie Zosia Hercowa. Ale Zosia Hercowa to jest wspaniała współpraca techniczna.
Pytam tylko o kulturę, bo jestem głęboko przekonany, że będą pomniki kiedyś stawiać całemu zespołowi w wolnej Polsce. I myślę, że bardzo niewiele ludzi wie, jak to wszystko powstawało i współpracowało, jak to się tworzyło. A myślę, że to są po prostu korzenie tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Można przeprowadzić jedną linię prostą od momentu powstania kultury w latach 40. do polskiej kontrrewolucji końca lat 70.
Kochany mój, no przecież nie wątpisz, że kultura to jest dzisiaj Giedroyć. I to jest od dawna Giedroyć, jeżeli chodzi o polityczną linię. Wiesz, ja mam takiego wielkiego przyjaciela, ale najlepszego mojego dziś przyjaciela, to jest Zygmunta Mycielskiego, muzyka tego. I on tu przychodzi, jak przyjeżdża, on to naturalnie zaraz idzie do Jerzego i sobie gadają. On mówi, co ja mam jemu opowiadać? Ja coś mówię, on tylko tak pokazuje, że już to czytał, czy napisał, czy coś takiego. On ma niesłychaną zdolność. Nie tyle szybkiego reagowania, ale dobierania materiałów, zdobywania materiałów, żeby być szybko zareagować.
Słuchasz podcastu Polskiego Radia.
Paweł Chabielski
i Andrzej Mietkowski. Dziś druga część poświęcona Józefowi Czapskiemu w roku 130-lecia urodzin. Obiecywałem, że będzie o malarstwie. Najpierw głos Joanny Polakówny. Poświęciła Czapskiemu piękny album z 93 roku z esejem Malarstwo i życie. Ważnym tekstem pisanym jeszcze za życia Józefa Czapskiego.
Bardzo wielkiego kalibru. Malarzem bardzo siebie świadomym młodościwych niedostatków malarskich, nigdy z siebie niezadowolonym, do końca siebie tworzącym.
Wszystko zaczyna się w roku 1918, kiedy on decyduje się na podjęcie studiów w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Potem jest ta słynna wyprawa do Rosji, powrót do Polski, wyjazd do Krakowa, ukończenie studiów i wejście w w rytm życia plastycznego w Polsce, jako malarz, jako osoba pisząca o sztuce, bo te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Dla niego to było bardzo ważne, znaczy krytyka sztuki.
Opowiadał w rozmowie z Marianem Czarneckim z paryskiego biura Wolnej Europy o swoich początkach malarskich właśnie.
Najprościej trafiłem do Krakowa, trzeba było nowe życie zaczynać i zapisałem się do akademii. Bardzo szybko wyszłem w grupę ludzi, którym niezmiernie wiele zawdzięczam, to znaczy do kapistów. Ja byłem może jednym z głównych w sensie organizacji, ale jeżeli chodzi o same malarstwo, o stworzenie zasad malarskich, przeciwstawienie się pewnym ruchom ówczesnym, naszymi marzeniami paryskimi, francuskimi i europejskimi, to bezwzględnie główną zasługę mieli Jan Cybis i Zygmunt Waliszewski. To były nasze ówczesne gwiazdy. I jeszcze Józek Jarema także. Ja byłem właściwie tutaj pożyteczny, bo ja miałem stosunki, bo mnie się udało wyciągnąć ich wszystkich, wyjechać razem do Paryża i tak dalej. Ale moja praca malarska jeszcze przez szereg lat się szalenie męczyłem, błąkałem, kiedy oni już zdawało się im, że wypływali. Tam nie, no, umówmy się, że też właściwie im także Paryż strasznie dał po łbie, bo to jest co innego. Widać ze złych reprodukcji, widzieć malarstwo europejskie, a widzieć w sercu wtedy wielkiego Paryża. Ja myślę, że to ja nie przesadzam, ale Paryż, gdzie żyli Picasso, Utrillo, Modigliani, ja już nie mówię o wszystkich, to była mina ludzi wielkich.
Ta grupa ludzi myślących o malarstwie podobnie, kolorystów, uznających za swojego patrona i mistrza Józefa Pankiewicza, decyduje się na krok niesłychanie ryzykowny, mianowicie, żeby pojechać do Paryża i funkcjonować tam w charakterze takiej trochę komuny artystycznej. Jest to wszystko bardzo względnie przygotowane od strony organizacyjnej, zwłaszcza finansowej. To kilkulecie kształtuje jego kontakt z malarstwem europejskim. Cały zbiór malarstwa, który jest w Paryżu do dyspozycji, cała tradycja malarstwa europejskiego. No poza tym daje mu możliwości nawiązywania kontaktów, które będą w niektórych wypadkach kontaktami utrzymywanymi przez całe życie.
On w ogóle był człowiekiem niesłychanie obficie i bogato, jeżeli to tak można powiedzieć, chłonącym w siebie wrażenia świata, a zwłaszcza wrażenia malarskie.
Joanna Polakówna o Józefie Czapskim.
On był z temperamentu malarzem, człowiekiem widzącym po malarsku, myślącym po malarsku i czującym.
Myśmy zdecydowali w grupie wyjechać. Nikt z nas nie miał pieniędzy. Co mieliśmy zrobić? Zrobiliśmy komitet paryski, a że mieliśmy najlepszych organizatorów wśród siebie, Janusz Strzałecki, który potem był profesorem, no i jeszcze paru innych, zaproponowaliśmy Szyszko Bohuszowi, który był wtedy rektorem, że my zorganizujemy bal na korzyść Akademii, bo Akademii było bardzo też trudno wtedy, pod warunkiem, że nam pozwolą potem zorganizować imprezy własne i że my za te imprezy wyjedziemy do Paryża. I wyjechaliśmy do Paryża z kilkanaście osób i mieliśmy pieniędzy równo na 6 tygodni, a zostaliśmy 6-7 lat.
Wielkim przyjacielem i koneserem malarstwa Józefa Czapskiego był w latach powojennych zbliżony do paryskiej kultury Konstanty Jeleński. Pisał o Czapskim niejednokrotnie i wzajemnie. Czapski poświęcał Jeleńskiemu wiele uwagi. Konstanty Jeleński był, można powiedzieć, przedstawicielem kultury paryskiej w Kongresie Wolności Kultury, o którym mówiliśmy przed kilkoma chwilami. W latach 80. na uroczystości poświęconej jubileuszowi Józefa Czapskiego w jego obecności Konstanty Jeleński mówił o znaczeniu jego malarstwa dla niego osobiście.
Często włócząc się po Paryżu, stają jak wryty, rozpoznając od razu. To Czapski. Nie wchodzi tu w grę żal, że nie jestem w tej chwili z Józiem, że nie otworzy swego zeszytu oprawionego w szare płótno, w którym zapisy myśli nagłych, wklejone artykuły i listy, szkice notowane na gorąco, waloryzują się wzajemnie, stanowiąc uroczą i jednolitą całość, zarazem jedyny w swoim rodzaju dziennik i najwierniejszy autoportret. Nie. Wzruszenie, jakie odczuwam, wywołuje sama wizja, nie myśl o hipotetycznym obrazie Czapskiego, wywołanym tą wizją. Czapskiemu bowiem zawdzięczam, że na ten wycinek rzeczywistości nie patrzę z roztargnieniem, że lekcja jego malarstwa pozwoliła mi go ujrzeć i zobaczyć. Sztuka zatem, a z pewnością sztuka Czapskiego, jest w znacznej mierze maszyną wrażeniotwórczą. Wiedział o tym Prust, który pisał: kobiety przechodzą ulicą, odmienne od tych, które chodziły po niej dawniej, gdyż są to renoiry. Te same renoiry, w których kiedyś nie umieliśmy rozpoznać kobiet.
Konstanty Jeleński po latach udowadnia wagę tego pobytu paryskiego dla Czapskiego, który nie był wtedy z siebie zadowolony. To znaczy doświadczenia były z jednej strony bardzo ważne, ale to wszystko, co malował, nie przypadało mu do gustu, przeżywał kryzys twórczy, miał poczucie, że to w przypadku kolegów jest czymś o dużo bardziej efektywnym. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że to go ukształtowało w sensie malarskim. Ta grupa żyła w bardzo trudnych warunkach, to może też warto o tym powiedzieć, bo po czasie to wszystko zostało trochę otoczone legendą, znaczy jako taki akt o charakterze założycielskim twórczości z całego szeregu osób, które w tym Komitecie Kapistów brały udział. Nie dojadano, nie miano na opłacenie wynajmowanych mieszkań, na opłacenie pracowni, no ale te trudy chyba w przypadku Czapskiego i innych się opłaciły. Opłaciło się to wszystko także dlatego, że jak mówiliśmy, Czapski wchodzi w świat artystyczny Paryża, artystyczny i intelektualny. Dzięki swoim umiejętnościom, które się potem tak przydawały kulturze, łatwości nawiązywania kontaktów, poznaje między innymi takie osoby, których można powiedzieć, że są tuzami życia intelektualnego i będzie z nimi utrzymywał kontakt. Należał do nich między innymi Daniel Halévy.
Kuchali w jego, gdzie się wszyscy tam spotykali, spotkałem Malraux i wtedy miałem kilka takich bardzo żywych kontaktów z Malraux, ale kiedy ja wróciłem po wojnie do Paryża, wtedy o wiele bliżej, bo on się bardzo interesował Rosją, a ja prosto przecież z Rosji wyjeżdżałem. No tak. Był Paul Farga, takiego poety wybitnego, któregośmy bardzo lubili, który wstęp dla nas napisał. No paru takich ludzi, to jest takie środowisko, co się widziało tych ludzi. Picasso patronował, byłem parę razy u niego. Ale to też znowu trzeba powiedzieć, to jest dzięki jednej osobie, to jest tej szalonej misji sertowej, o której teraz książki piszą. Godewski z domu córcy rzeźbiarza Godewskiego, która ich wszystkich znała, która była matką chrzestną syna Picassa i która mnie z nim zaraz spotkała. I znowu przez nią trafiłem. To było takie pewne środowisko malarsko-pisarskie.
Wspominała Nelly Rubinstein, żona wirtuoza fortepianu, że Józef Czapski wpadał na obiadek czasem i na krótką drzemkę do ich apartamentu paryskiego.
To jest tak, że znajomość, która będzie procentowała, znaczy nie w taki sposób, jak liczono na to, mianowicie w czasie podróży amerykańskiej, o której mówiliśmy, Czapskiego w latach 50., no on tam pojechał zbierać pieniądze na kulturę. Jedną z osób braną pod uwagę, jednym z tych mecenasów miał być właśnie Artur Rubinstein. To zdaje się niespecjalnie się udało, ale w każdym bądź razie te kontakty, o których wspomniałaś, dały Czapskiemu po 20 kilku latach asumpt do tego, żeby móc się u Rubinsteina upomnieć o środki na kulturę.
Może największe wydarzenie przed II wojną światową to był nasz powrót do Polski. W 30 i 31 roku. Tu chciałbym wspomnieć człowieka niezapomnianego, który odegrał wtedy wielką rolę, to jest Karola Stryjeńskiego. Człowiek, który był taki niby ponury, szurpaty taki, a który właściwie jedną myślą żył, żeby wszystko, wszystkie talenty w Polsce zgrupować. I on tu jak przyjechał, zobaczył nas i powiedział: co wy siedzicie w Paryżu, wracacie. A myśmy rzeczywiście zabierali się wracać. I wtedy miałem te 8 lat przy bliżeniu, gdzie to były moje najszczęśliwsze lata. Miałem pracownię w Warszawie, malowałem, zaraz poznałem wszystkich młodych pisarzy. Wtedy wychodził Andrzejewski, Rudnicki, Gombrowicz. To są wszyscy ludzie, z którym się wtedy przyjaźnił. Mnie Gombrowicz, bo nigdy znałem Gombrowicza, ale nigdy się z nim specjalnie nie przyjaźniłem. Ale i z Andrzejewskim się bardzo przyjaźniłem i z Rudnickim specjalnie. A w 1939 roku byłem tak znowu optymistycznie nastawiony, naiwnie i dziecinnie, że po prostu nie mogłem wyobrazić sobie, że była wojna. Zawsze mi się wydawało, że coś tam się musi poprawić w ostatniej chwili, że takie okropieństwo to nie może się stać. I co? I dzięki temu jeszcze 2 tygodnie przed wojną malowałem, także czasu nie traciłem.
Tak, to są konsekwencje pobytu w Paryżu. To ten trudny okres, który procentuje w taki sposób, o jakim Czapski mówi. To znaczy zaczyna pisać o sztuce, zaczyna malować, Ma takie poczucie, że jest na swoim miejscu, angażuje się w pracę Instytutu i w działalność Instytutu Propagandy Sztuki. Rejestruje to wszystko w fantastycznej wartości, świadectwie, które nie istnieje, mianowicie w dziennikach, które spłonęły w Warszawie, częściowo w 1939, a częściowo w czasie powstania. I ten okres zamyka, ten drugi etap, drugi licząc po tym kilkuletnim okresie spędzonym w Paryżu, zamyka 1939 rok, który z kolei obsadza Czapskiego w innej roli. Już nie malarza, nie krytyka sztuki, tylko osobę, która będzie świadkiem no, najważniejszych wydarzeń w historii politycznej Polski XX wieku.
Te zjawiska malarskie, które go poruszały, odciskały ślad na jego malarstwie i ten ślad był zauważalny.
Joanna Polakówna.
Przede wszystkim sutina się tam odkrywa. Można też znaleźć jakieś refleksy malarstwa Bonarda. W gruncie rzeczy Czapski całe życie składał hołd swoim malowaniem, malowaniu innych wielkich malarzy ważnych dla niego, ale też składał hołd życiu widzianemu, fragmentom świata oglądanego. Składał po prostu hołd życiu.
Wojciech Karpiński pisał o Czapskim. Uważał, że to najciekawsze pióro w krytyce malarstwa, w krytyce sztuki. Uważał, że pisarstwo Czapskiego dorównuje jego pędzlowi.
Józef Czapski był dla mnie największym polskim pisarzem o sztuce. Był tym znakomitym rysownikiem sylwetek malarzy. Był tym, który narzucił język mówienia o malarstwie tym w każdym razie, którzy się interesowali malarstwem w Polsce, bo jego język był zarazem niezwykle trafny i jakby przezroczysty.
A oto przykład, esej Józefa Czapskiego z 1963 roku na śmierć Georgesa Braque'a, malarza bardzo przez niego cenionego.
To Goethe powiedział, że przyjaciół trzeba wybierać na vis-a-vis, a nie obok. Otóż przyjacielem Braque'a był Picasso. Przez szereg lat pracowali do tego stopnia ręka w rękę, że trudno dzisiaj wczesne kubistyczne obrazy rozróżnić, czy to Picasso malował, czy on. Tak samo kolarze. Ale przecież już po 20 roku ostro się ci ludzie rozeszli. Sam słyszałem Picassa, który w bardzo ostrych słowach mówił o braku w 25 roku, że to dobry malarz dla parawanów w stylowych pokojach. Braque powiedział o Picassie parę słów blisko przed śmiercią w jednym ze swoich wywiadów. Może mało ludzi tak wiele sobie powiedziało i tak wiele sobie pomogło, jak ja z Picassem. I wspomniał go najserdeczniej. Myślę, że i Picasso tak samo o nim dzisiaj myśli. Ci ludzie byli zupełnie ludźmi naprzeciwko. Jeden był introwertem, drugi był ekstrowertem. Jeżeli Picasso zdobywał świat, wchodząc coraz to, odkrywając i podpadając pod wpływy wszystkich epok i wszystkich czasów, Braque drążył swój świat wewnętrzny. Drążył go coraz głębiej, coraz czyściej i coraz szlachetniej.
To wspomnienie Georgesa Braque'a przez Józefa Czapskiego. Dziś mówiliśmy o wielkim malarzu, pisarzu, współtwórcy paryskiej kultury, świadku stulecia. Żegnamy się na 2 tygodnie.
Rafał Habielski
i Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizowała Zuzanna Wawro.
To był podcast Polskiego Radia.